kawa zaparzona, więc za moment będziemy mogli już rozpocząć naszą podróż po historii piernika. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Kamil Tyburski.
Zgadza się.
Rekonstruktor?
Tak, rekonstruktor historyczny, tak można chyba już powiedzieć, zajmuje się odtwarzaniem historii w praktyce.
Również kulinarnej?
Tak, szczególnie bliska mi jest kulinarna historia, dlatego że ja nigdy historią się tak naprawdę nie interesowałem. Myślę, że wynika to może z tego, że w szkole nauczyciele nie potrafili jakoś zainteresować. Nie można ich winić, bo realizowali swój program. Natomiast w momencie, kiedy odkryłem, że istnieje coś takiego jak rekonstrukcja historyczna, to się bardzo tym zainteresowałem i zacząłem szukać przede wszystkim właśnie tej historii kulinarnej, dlatego że gotowaniem interesuje się od zawsze. Zawsze lubiłem gotować, zawsze lubiłem przeszkadzać babci w kuchni.
Po łapach dostawałeś.
Tak, dokładnie. Dostawałem po łapach. Idź mi stąd, zajmij się czymś. Natomiast ja w tej kuchni zawsze gdzieś tam byłem i zawsze coś podpatrywałem.
Teraz też w końcu nikt ci po łapach już nie daje, bo masz swoją kuchnię, w której możesz działać ile chcesz. I rzeczywiście działasz. Zaprosiłeś mnie dziś do siebie, do swojego domu, żebyśmy porozmawiali trochę o teorii, o historii pierników. Widzę tutaj książki. Słynny profesor Dumanowski, który w Toruniu rezyduje, nie bez kozery pisał również o piernikach.
Tak, te pierniki pojawiają się w wielu książkach opracowanych przez profesora Dumanowskiego. No, nic dziwnego, bo historia polskiego piernika sięga tak naprawdę końca XIII wieku. On oczywiście pewnie istniał wcześniej, natomiast około końcówki właśnie XIII wieku pojawiają się pierwsze zapiski dotyczące pierników. I co ciekawe, nie pochodzą z Torunia, a ze Świdnicy.
Ze Świdnicy.
Ze Świdnicy, dokładnie. Pierniki wytwarzano w cechach, czyli w takich zrzeszeniach, można powiedzieć, rzemieślników. I pierniki były popularne, wytwarzane w miastach, które miały dostęp do mąki, miodu, co nie było takie oczywiste, ale oczywiście również korzennych przypraw. Korzenne przyprawy, takie jak kardamon, pieprz, cynamon. Gałka muszkatołowa, cynamon, tak. Chociaż korzeniami nazywano też różne inne kulinarne półprodukty, nie tylko te egzotyczne korzenne przyprawy.
Mhm. Czyli no właśnie, obalamy pierwszy mit, który gdzieś tam funkcjonuje w społeczeństwie, że pierniki są z Torunia. Są też, ale jednak szukając genezy piernika, do Torunia nie będziemy zaglądać. Do Świdnicy, jak powiedziałeś, ale można też zajrzeć do Gdańska, do miast hanzeatyckich, gdzie przypływały okręty z dalekich krajów i przywoziły dobra luksusowe, właśnie takie jak przyprawy.
Zgadza się, między innymi pewnie dlatego w Toruniu pojawiły się pierniki. Toruń, znane miasto hanzeatyckie, zresztą takie jak Gdańsk. Co ciekawe, jedna z najstarszych fabryk, czy też manufaktur, jak to się wcześniej nazywało, piernika, została założona przez pana Johanna Weise w Toruniu właśnie. Natomiast pan Weise razem ze swoimi rodzicami przybył właśnie z Gdańska do Torunia. Jego ojciec był konwisarzem, więc totalnie nie poszedł w ślady ojca. Tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego akurat piernikarstwem się zainteresował. Natomiast trafił do cechu po śmierci swojego mistrza, poślubił jego żonę, czyli wdowę po swoim mistrzu i w ten sposób otworzył najpierw zakład, później manufakturę, a później jego przodkowie rozwijali ten biznes. Przez bardzo, bardzo długie lata ta fabryka istniała i produkowała pierniki w Toruniu właśnie.
Proponuję zatem napić się kawy.
Zapraszam do stołu.
Tak jest i do tej rozmowy wrócimy za moment. Śmieszna tarka, mini tarka.
Wiesz, do czego używam tej tarki? Do gałki muszkatołowej. Wiesz, jak pachnie gałka muszkatołowa, taka świeżo tarta. Trzymy. Jedna z podstawowych w zasadzie przypraw do piernika.
Mam wrażenie, że nawet zupełnie inaczej niż ta zmielona z paczki. Jakiś to jest intensywny zapach.
Tak.
Wow.
Do garnca miodu, czyli to było w zależności od okresu historycznego około 4 do 5 litrów miodu, dodawało się nawet 3 takie gałki muszkatołowe utarte, więc Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo intensywny to był smak i aromat, oprócz tego oczywiście inne przyprawy.
No tak, ale nawet te litry miodu już robią wrażenie.
Tak, tak, tak. W ogóle przyprawy korzenne były uważane za lecznicze.
Tak.
Były egzotyczne, były rzadkie, były drogie, więc no, musiały mieć jakieś działanie. I również piernikowi przypisywano takie właściwości lecznicze. Zresztą mam tutaj przepis na miodownik smażony w gorzałce. Tak, z końca XVI wieku. I brzmi on mniej więcej tak. Na kraj miodowniku, którego do potraw używają, drobno na miseczkę, polejże gorzałką. A może jeszcze wspomnę, że miodownik to była alternatywna nazwa piernika. Czasem nazywano tak ciasto po prostu na miodzie, bez przypraw albo z małą ich ilością, ale też zamiennie piernik, miodownik, bardzo blisko były te nazwy. Więc tą gorzałkę trzeba podpalić, aż miodownik się usmaży i następnie podawać na rano i na noc. I pannę wojewodziankę brzeską, panią Leszkowską, tak prostym lekarstwem uleczyła na kaszel, której doktorskie recepty nic nie pomagały.
No proszę,
więc
bardzo.
Mamy tutaj też takie przykłady.
Ciekawe, czy magiczna moc miodu, czy magiczna moc jednak trunku tu zadziałała. No to jest pytanie, które kierujemy do XVI wieku i do pannien wcześniej wspomnianych. Natomiast rzeczywiście wiemy, patrząc na historię piernika, że był on traktowany jako lekarstwo.
Tak, jako lekarstwo, natomiast nie tylko jako lekarstwo. Okazuje się, że piernik miał dużo więcej zastosowań. Zresztą w wielu książkach kucharskich nie zachowało się ich niestety dużo, natomiast w tych, które się zachowały, piernik jest podstawowym półproduktem, w który każda kuchnia dobrze się prowadząca powinna być wyposażona.
Aha.
Więc piernik to nie tylko lekarstwo, ale też przyprawa. Okazuje się, że w formie piernika te przyprawy korzenne dłużej utrzymują swój aromat. I taki piernik był często zwarty i już po upieczeniu był twardy. Praktycznie nie można było go ugryźć, zjeść. Dlaczego? Dlatego, że był potem tarty i dodawany na przykład do sosów. W staropolszczyźnie często pojawia się piernik dodawany do ryb, do różnego rodzaju sosów. Ale dlaczego? Dlatego, że w składzie piernika jest między innymi mąka. Mąka, jak wiemy, zagęszcza, więc do zagęszczenia sosu, oprócz oczywiście walorów smakowych, przypraw korzennych, smaku, który był bardzo ważny w kuchni staropolskiej, mamy tutaj również konsystencję, tak?
Mhm.
Te różnego rodzaju cechy jedzenia były bardzo ważne w tamtych czasach.
A propos cechów jeszcze, o których mówiłeś wcześniej, to świadczy to o tym, że do pierników podchodzono bardzo poważnie. Przecież cechy rzemieślników różnorakich były, wiemy to. Natomiast jeżeli istniał już cech piernikarzy, to znaczy, że to bardzo takie specyficzne, wąsko zakrojona specjalizacja. Nie każdy mógł w takim razie ten piernik wypiekać, tak to rozumiem. Piesek się odzywa, chyba chciałby pierniczka też zjeść.
Zdecydowanie, natomiast nie polecam podawania pierników psom ze względu na korzenne przyprawy. Tak jak powiedziałaś, podchodzono bardzo poważnie do pierników. W niektórych miastach były osobne cechy piernikarskie. Z tego co wiem, w Toruniu akurat cech piernikarski istniał przy cechu piekarzy. Natomiast tak jak powiedziałaś, to było dość istotne, żeby mieć wykształcenie. Zresztą były całe egzaminy z wypiekania pierników o odpowiedniej gramaturze.
Niesamowite. Szkoda, że to wszystko gdzieś zanikło, ale między innymi rekonstruktorzy, tacy jak ty, doszukują się w księgach, starych recepturach, zapisach tych pierwotności i odtwarzacie je.
Oczywiście, natomiast te pierniki z historycznych przepisów no nie zawsze mają taką konsystencję, jaką byśmy współcześnie, jaką chcielibyśmy współcześnie uzyskać, dlatego że często są dość twarde, właśnie ze względu na to, że wypiekanie pierników miało na celu konserwację przypraw i chodziło o to, żeby potem jak najdłużej je przechowywać. Zresztą pierniki były też używane jako prowiant dla żołnierzy, dlatego że był suchy, można było przez długi czas je przechowywać, przez długi czas podróży, tak, czy wypraw wojennych można było ten piernik przechowywać i też dodawać go do jedzenia.
A piernik taki jest trwały ze względu właśnie na te przyprawy korzenne, to one przede wszystkim, czy miód dobrze konserwuje?
Myślę, że miód ponieważ jak doskonale wiemy, miód ma właściwości konserwujące i się nie psuje.
No właśnie. Przedświątecznie o piernikach dziś rozmawiamy. Pytanie za 100 punktów. Myślę, że dzieci od razu będą wiedzieć, co ma wspólnego Jaś i Małgosia z piernikiem.
Ano ma dużo wspólnego. Może zacznijmy tę opowieść od form piernikarskich, dlatego że współcześnie wykrawamy pierniczki różnego rodzaju foremkami, natomiast nie wzięło się to znikąd. W Toruniu, w Muzeum Piernika możemy zobaczyć ogromną liczbę różnego rodzaju form, które były wykonywane z drewna. Zresztą formy piernikarskie była to sztuka sama w sobie, sztuka snycerska.
Wykonywanie samych form. Mhm.
Dokładnie.
Odlewanie.
Dokładnie. Tak, było. W zasadzie one były rzeźbione w drewnie. Zresztą mamy tutaj taki przykład snycerki piernikarskiej. Są to takie deseczki z wyrzeźbionymi różnego rodzaju wzorkami. Tutaj mamy jakieś gwiazdki, tutaj mamy jakiś dzwoneczek, serduszka. I te formy właśnie służyły do wypiekania różnego rodzaju pierników. Chodziło o to, żeby były ozdobne, żeby były ładne. Pierniki dawano w prezencie, pierniki były też pamiątką z danego miasta w momencie, kiedy się wyjeżdżało. Tak jak teraz różnego rodzaju suweniry przywozimy z podróży, tak również pierniki były swego rodzaju suwenirem.
No, ale też na choince przecież, prawda? Choinka przyozdobiona właśnie w pierniki, niekoniecznie w bombki.
Tak, zgadza się oczywiście. Możemy również pierniczkami ozdobić choinkę, wtedy zapach roznosi się w całym mieszkaniu. Ale wróćmy do tej chatki. Skąd w ogóle wzięła się tradycja robienia chatek z piernika, wiesz może?
No właśnie, nie wiem, ale chętnie się dowiem.
Okazuje się, że już w XVI wieku na terenie dzisiejszych Niemiec powstawały takie chatki z piernika. Natomiast na cały świat te tradycje wypromowała bajka braci Grimm, właśnie Jaś i Małgosia.
No tak, w chatce z piernika Jaś i Małgosia zostali uwięzieni przez złą czarownicę, która zresztą dokonała żywota w tej chatce z piernika, dzięki sprytowi Małgosi przede wszystkim.
A piernik został zjedzony.
A Kamilu, czy te przepisy, które ty odczytujesz w tych starych księgach, choćby wcześniej wspomniana gorzałka, tak? No, czy one mają zastosowanie w XXI wieku, czy musimy je jednak dostosować do naszej współczesności?
Musimy je dostosować, zwłaszcza jeżeli chcemy właśnie uzyskać pierniki miękkie, takie zjadliwe, że tak powiem, od razu. Dlatego też do swoich pierników dodaję często proszku do pieczenia, sody oczyszczonej, amoniaku, tak żeby uzyskać po prostu tę pulchność pierników. Historyczne przepisy niestety nie podają dokładnych miar, dlatego że taka standaryzacja to jest...
Chlust, pamiętam często, prawda?
Tak, garniec, funt... No, może jeszcze jesteśmy w stanie znaleźć gdzieś w internecie informacje, ile to było, natomiast te miary również nie były ustandaryzowane i często w zależności od miasta one się między sobą różniły, natomiast ważne są proporcje i te proporcje jesteśmy w stanie z tych przepisów wyczytać.
Cóż, pierników czas, to jest ten czas. W roku pierniki też smakują, ale w grudniu, przed świętami, w trakcie świąt i nawet po świętach smakują jeszcze lepiej i wyjątkowo, nie da się ukryć.
I to żaden przypadek również, pierniki to okres jesienny, zimowy. Dlaczego? Dlatego, że rozgrzewają. Pierniki mają właściwości rozgrzewające przez właśnie swoje korzenne przyprawy. I również taką moc nasi przodkowie ze średniowiecza czy z czasów nowożytnych przypisywali tym piernikom.
Tak, gałka muszkatołowa, cynamon, goździki, anysz.
Kardamon i również taki świeży kardamon dobrze jest dodawać do pierników. W ogóle staram się wszystkie przyprawy mielić albo tłuc w moździerzu samodzielnie, dlatego że wtedy ten aromat, tak jak już zauważyłaś na przykładzie gałki muszkatołowej, jest dużo bardziej intensywny i można go zamknąć w tym pierniku.
Tak jest. Polecamy przepisy jakiekolwiek takie miodowe na piernik, bo ich jest dużo w sieci. To naprawdę jest bardzo szybkie ciasto. Można oczywiście robić piernik staropolski, ja zagniatam już w październiku, no ale to już powiedzmy dla ortodoksów.
Tak, chociaż nie jest do końca powiedziane, że ten piernik rzeczywiście musi leżakować. Możemy zrobić piernik tak naprawdę dzień wcześniej, a nawet tego samego dnia, dlatego że nasza współczesna mąka jest dużo bardziej zmielona. Mąka historycznie była mielona w żarnach kamiennych, więc ona nie była aż tak bardzo rozdrobniona i ten gluten, chodziło o to, żeby ten gluten po prostu się odpowiednio wydzielił, dlatego leżakowało to ciasto wtedy. Teraz nie ma takiej potrzeby w zasadzie. Natomiast myślę, że każdy z nas ma gdzieś na strychu takie zeszyty. Nie wiem, czy ty też pamiętasz takie zeszyty. Spisywało się kiedyś przepisy w zeszytach od sąsiadki, od koleżanki, babcie szczególnie i nasze
Nawet
mamy.
Sama prowadzę taki zeszyt, wpisuję tam przepisy, które są sprawdzone, dobre i chcę zachować.
Wow, no to widzisz, no, czyli jest to tradycja tak naprawdę, która jest kultywowana od wieków, dlatego że jedna z książek kucharskich profesora Dumanowskiego jest właśnie takim zbiorem przepisów rękopiśmiennych, czyli zapisywanych, odpisywanych, przekazywanych sobie właśnie ustnie, a ten, kto potrafił pisać, bo to też nie było
oczywiste,
to sobie takie przepisy mógł zapisać i dzięki temu wiemy, co jedli nasi przodkowie.
Bardzo dziękuję za tę podróż historyczną po historii i krainie piernika, mlekiem i miodem płynącej. Kamil Tyburski, rekonstruktor, pasjonat historii i historii też kulinarnej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję i życzę wszystkim Państwu smacznego piernika.